家乡一路满雪乡，夜深风柔窗落入家，君家你真难。不愿前途可如影不留残路，前路日路人不乱，我人马路是我家乡，走一见面前土里真是为我来你不要心的天天土里知道有个口水是土里家，真不应做不算的天，我人不在说不日前素面无笑空望，走遍梦难是你容易几早晨我容易，你我双方别提不敢去见我，既然走过纵然路，独守而盼我不离前踏步我如窗里，昨天初面要你我心，但今夜我飘逸，若是不愿我的方言去找谁，为你我写都染霜衣，我人马路守不家乡，你我不敢念，我人都是都走之夜阿嘎玛那仙，What was this man certain of watching when I'm not getting French yet。
Jeszcze raz miło mi serdecznie Was wszystkich przywitać. Może w takich niecodziennych okolicznościach się spotykamy, bo pewno w zwyczaju by było naszym spotykać się na konwencji na Budziarach w tym czasie, może w Białogardzie za niedługo, bo to tak na przełomie lipca i sierpnia, ale Pan no, sprawił takie okoliczności, że możemy się spotkać tutaj właśnie online. Dlatego też przy pomocy łasce Pana naszego będziemy chcieli wysłuchać wykładu z Pisma Świętego, kim nam bracia w dniu dzisiejszym będą usługiwać. Jak braterstwo, wiecie, tekst nas naszelny jest: szukajcie Pana, wszyscy pokorni na ziemi, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, snadź się ukryjecie w dzień zapalczywości pańskiej. To Sofoniarz pisał w drugim rozdziale, trzecim wersecie. Choć my możemy się cieszyć, że już znaleźliśmy Pana, że znamy Go, byśmy tylko w tej pokorze i cierpliwości wytrwali. Natomiast myślę, że tak jak prorok mówi, naszym obowiązkiem jest głosić, że ten czas to czas zbliżającego się Królestwa. Może ludzie żyją w stanie strachu, lęku, natomiast dzięki Panu Bogu my cieszymy się tym, że możemy wiedzieć, w jakim czasie żyjemy, jakie jeszcze doświadczenia mogą na nas przyjść, ale dzięki Panu Bogu możemy się jeszcze spotykać, chociaż w taki sposób, w zastanawiać się nad Jego Słowem, cieszyć się Jego Ewangelią. To też braterstwo, w dniu dzisiejszym mamy przewidziane 4 tematy i tematem pierwszym ze Słowa Bożego usłuży nam brat Tadeusz Wójciak i brat będzie proszony.
Kochani braterstwo,
droga młodzieży i przyjaciele prawdy Bożej, pokój wam. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za ten przywilej łaski i błogosławieństw w tak trudnym czasie. Dziękujemy Bogu za te duchowe przystanie, gdzie choć w ograniczony sposób możemy spotkać się z pieśnią, modlitwą, rozważaniem tekstów Biblii, wielbić Pana Boga. Oby to spotkanie przyczyniło się do nabrania nowej siły w postępowaniu za Panem po wąskiej drodze. Gdy prawie 15 lat temu siedziałem w samolocie lecącym do Australii, myślałem nad słowami proroka Daniela 12 rozdziału 4 wierszu. Proroctwo Daniela 12 rozdział 4 wiersz. Rozmnoży się umiejętność. Dzisiaj, gdy nie wychodząc z własnego domu, mogę gościć w waszych domach, przypominają mi się słowa proroka Izajasza 41 rozdziału 5 wierszu. Proroctwo Izajasza 41 rozdział 5 wiersz. Krańce ziemi zbliżyły się i zeszły. Myślę, że dzisiaj proroctwo to wypełnia się na naszych oczach. Nim przejdziemy do naszych rozważań, chciałbym jeszcze przekazać serdeczne bratnie pozdrowienia życzeniami błogosławieństwa Bożego od zboru w Nałęczowie, gdzie jestem członkiem. A ostatnio z powodu pandemii spotykamy się na Skype'ie z braćmi z Lublina, do których też dołączyli okoliczni bracia i od tej społeczności chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia. Jak się braterstwo zapewne domyślacie, po słowa tematowe naszych rozważań pójdziemy do proroka Sofoniasza 2 rozdziału od 1 wierszu. Proroctwo Sofoniasza 2:1. Zbierzcie się, zbierzcie, narodzie niesforny, zanim staniecie się jako plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana. Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, wszyscy, którzy wypełniacie Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. I zgodnie z zacytowanym fragmentem Biblii porozmawiamy o sprawiedliwości. Działalność proroka Sofoniasza przypada na czas panowania króla Jozjasza. Był współczesny Jeremiaszowi. Swoimi mowami Sofoniasz przygotował grunt pod reformę religijną rozpoczętą przez Jozjasza. Długie panowanie bezbożnego króla Menasesa doprowadziło kraj do upadku moralno-religijnego. Czytamy o tym w II Księdze Królewskiej, 21 rozdziale od 1 wierszu. Druga Królewska, 21 rozdział, 1 wiersz. Menases miał 12 lat, gdy objął władzę królewską. Panował 55 lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Hefsibach. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wypędził przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec, wzniósł też Baalowi ołtarze i sporządził Aszery. Jak to czynił Achab, król izraelski, oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której powiedział Pan: w Jeruzalemie umieszczę moje imię. Zbudował także ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu podwórcach świątyni Pana. Również syna swego oddał na spalenie. Uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zażegnywaczy i wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. Pozostawił też posąg Aszery, który kazał sporządzić w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna, tak: w tej świątyni i w Jeruzalemie, które wybrałem sobie spośród plemion Izraela, umieszczę moje imię na wieki. O reformie Jozjasza pisze też 22 rozdział 2 Księgi Królewskiej. Reformy zaczął król Jozjasz od świątyni, a powrót do służenia Bogu Izraela był szczególnie pokazany w powrocie do obchodzenia święta Paschy. Właśnie te reformy i sąd nad prorokami Baala zapowiadał Sofonia w swoim proroctwie. Gani tam wszelkiego rodzaju nadużycia w życiu religijnym i społecznym, sprzedajność kapłanów, urzędników, zachłanność bogaczy. Ale czytając proroctwo Sofoniasza, chyba wszyscy odnosimy wrażenie, że wypełnia się ono w naszych czasach. Jego pierwsze wypełnienie miało miejsce za czasów króla Jozjasza w narodzie żydowskim. Teraz, w kończącym się wieku Ewangelii, znajdujemy jeszcze większe wypełnienie zgodnie ze słowami psalmisty, psalm 62, 12 wiersz, psalm 62, 12. Jeden raz przemówił Pan, a dwa razy to usłyszałem. I chociaż nie ma nadziei na to, by udało się zapobiec uciskowi, jednak Pismo Święte daje radę, co robić, by ukryć się w nadchodzącej burzy. Kościołowi Bożemu jest obiecane wybawienie przed nastaniem gniewu Bożego. Wszyscy, co miłują sprawiedliwość i dążą do pokoju, mogą się ukryć przed Bożym gniewem. Bo sprawiedliwość to podstawowy przymiot Bożego charakteru. Psalm 89, 15 wiersz. Psalm 89, 15. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twojego. A prorok Izajasz w 51 rozdziale i 1 wierszu oraz w 5 do 7 napisał. Proroctwo Izajasza, 51 rozdział od 1. Słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości. Wy, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani i na kamienią, z którego jesteście wydobyci. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. I 5 wiersz. Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje, a moje ramiona będą sądzić ludy. Wyczekują mnie wyspy, tęsknie wyglądają mojego ramienia. Podnieście ku niebu oczy i spójrzcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary. Lecz zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie wy, którzy znacie sprawiedliwość. Ty ludu, z którego sercu jest zakon, nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska. Bożej sprawiedliwości nie można przestąpić bezkarnie. 1 Mojżeszowa, 2 rozdział, 17 wiersz. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko z niego zjesz, to umrzesz. I proroctwo Ezechiela, 18 rozdział, 20 wiersz. Ezechiel 18, 20. Człowiek, który zgrzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Jak bardzo prosił Pana psalmista Dawid w psalmie 118 od 19 wierszu. Psalm 118 od 19. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę dzięki Panu. Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi. W proroczym psalmie Dawid wyraża pragnienie swoje oraz wszystkich wierzących ludzi, którzy żyli przed pierwszym przyjściem Pana Jezusa. Pragnieniem ich serca było, aby otwarte zostały bramy sprawiedliwości, czyli aby była otwarta możliwość dojścia do niej. Przez słowa otwórzcie bramy wyrażona jest myśl, że były one zamknięte z powodu grzechu i upadku Adama. Wtedy to została zerwana więź Pana Boga z człowiekiem. Ta tęsknota i pragnienie powrotu do społeczności z Bogiem jest pokazane we wszystkich krwawych ofiarach, ale jednak ofiara z czerwonej jałowicy najbardziej uwydatnia pragnienia powrotu proroków i dążenie do sprawiedliwościowego życia. Silna ich wiara, całkowite oddanie, przykładne życie. Oni nawet umierając ufali Panu Bogu, że to, co Pan Bóg obiecał, spełni się. Otrzymali zapewnienie, że podobali się Panu Bogu, lecz przekroczyć bram sprawiedliwości nie mogli, bo nie było nikogo, kto by im je otworzył. W zacytowanym przez nas tekście Dawid mówi: oto jest brama Pana. Jak braterstwo myślą, gdzie ona jest? Na jaką bramę wskazał? Myślę, że wskazał na drzwi prowadzące z dziedzińca do świątyni. Miejsce święte, gdzie służyli kapłani, to stan spłodzony z Ducha Świętego. Taki stan nie istniał przed Chrystusem. Era Ducha rozpoczęła się wraz z misją Pana Jezusa, gdy Pan Jezus, mając 30 lat, poświęcił się w Jordanie, a swoją ofiarą doskonałego człowieka zniósł wszystkie dotychczasowe ofiary składane przez Żydów. To Pan Jezus przez swoje poświęcone życie otworzył zamknięte bramy sprawiedliwości. Sam przez nie wszedł i dał możliwość i przywilej wejścia tym, co uwierzą w Niego. Nazywa się ona bramą Pana, bo dzięki Niemu możemy składać ze swoich ciał ofiary. Dla nas tą bramą jest Pan Jezus. Braterstwo, nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości zbliżenia się do Boga. To Pan otworzył tę bramę przy swoim chrzcie, sam przez nią wszedł i dał możliwość i przywilej wejścia tym, co uwierzą w Niego. Nazywa się ona bramą Pana, bo dzięki Niemu możemy składać ze swoich ciał ofiary. Dla nas tą bramą jest Jezus. Nie ma innej drogi ani możliwości zbliżenia się do Boga. On też ma prawo zamknąć ją. Ciasna brama zostanie zamknięta, wąska droga zakończy się, gdy ostatni członek Kościoła zostanie doświadczony, wypolerowany i zabrany do chwały. W innym miejscu psalmista Dawid napisał, Psalm 37, 25 wiersz, Psalm 37, 25. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. I chociaż Biblia Święta mówi, że dzisiaj nie ma sprawiedliwego ani jednego, to jednak ci, co uwierzyli w Chrystusa, ci, co poświęcili się Bogu i stali się dziećmi Bożymi, są przez Boga uważani za sprawiedliwych. Pragnieniem naszym ma być dążenie do sprawiedliwości, bo ona jest gruntem Bożej stolicy. Miłość nie może być oparta na niesprawiedliwości. Miłość jest tym, co jest ponad sprawiedliwość. Jak podaje Biblia, miłość ma sprawiedliwość ugniatać, potrząsać. My w tym życiu nie damy rady w zupełności żyć sprawiedliwie, ale mamy się o to starać. Jak mówi nasz tekst tematowy, mamy szukać sprawiedliwości. I na tym, kochani braterstwo, można by zakończyć nasze rozważania o sprawiedliwości, gdyby nie pewien tekst Biblii, tekst, który pozornie nie pasuje do reszty. Przeczytajmy według tłumaczenia Biblii Gdańskiej Kaznodzieja Salomonowy, 7 rozdział, 16 wiersz. Kaznodzieja 7,16. Nie bądź nazbyt sprawiedliwym, dlaczego miałbyś sam siebie gubić? Kochana siostro, drogi bracie, czy w świetle nauki Słowa Bożego i tego, co dotychczas powiedzieliśmy, a zwłaszcza tych słów, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, można być dzisiaj nazbyt sprawiedliwym? Gdy mówimy o sprawiedliwości, przychodzą nam na myśl przypowieść Pana Jezusa, zapisana w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział od pierwszego wierszu. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział od pierwszego wierszu. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł mu: co to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nim nadal zarządzać. I rzekł zarządca do niego samego. Cóż pocznę, skoro Pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam siły, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynić, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników, swojego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: ile winieneś panu memu? A ten odrzekł: 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc: weź zapis swój, siądź szybko i napisz 50. Potem rzekł do drugiego: a ty ile winieneś? A ten odrzekł: 100 korców pszenicy.
Rzekł mu: weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Zarówno przypowieść o nieuczciwym zarządcy, jak i też o bogaczu i Łazarzu, podsłyszana przez ludzi, jednak była skierowana zwłaszcza do nauczonych w piśmie i faryzeuszy. Sądzimy tak po zapisie z Ewangelii Łukasza, 16 rozdziału, 14 wierszu. Ewangelia Łukasza, 16:14. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. I powiedział im: wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach Bożych i w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Zarządca, gdy miał być odwołany z urzędu, stara się zapewnić sobie przyszłość. Dłużnikom każe zmniejszyć zapisy długu i, co najważniejsze, przebiegłość zarządcy nie została potępiona przez przełożonego. Jest to trudna przypowieść. Ten bogaty człowiek to zapewne Pan Bóg. Szafarzami byli wtedy nauczeni w piśmie i faryzeusze przy pierwszym przyjściu Pana Jezusa. To do nich mówił Pan: nie będziecie już szafarzami, bo wiek żydowski dobiega końca, a nowy okres czasu nastaje. Dalej Pan Jezus pokazuje, co roztropny szafarz w tej sytuacji uczyniłby. Proponując dłużnikowi zmniejszenie długu, nie czyni krzywdy właścicielowi, bo i tak dłużnik nie mógłby
oddać całości. Ani jeżeli nie miałby oddawać wcale, to chociaż niech odda połowę. Będzie to mniejsza strata dla Pana, niż gdyby dłużnik nie oddał nic. Ten zarządca nie może być, może nie był sprawiedliwym, ale był wiernym. On wszelkimi sposobami dbał o interesy swojego Pana. Pan go pochwalił. Co więcej, Pan Jezus pokazał, że umiejętność należytego wykorzystywania dóbr materialnych daje gwarancję, że potrafimy gospodarować dobrami duchowymi. Gdyby zarządca był nader sprawiedliwy, to Pan jego i on straciliby na tym. Kochani braterstwo, czy mamy w Biblii przykłady osób nazbyt sprawiedliwych? Takich, których, jak pisze kaznodzieja Salomon, zbytnia sprawiedliwość mogłaby doprowadzić do zguby? Pierwszym królem nad Izraelem był Saul. Człowiek, który pod wpływem władzy zmienia się. Jego upadek następuje wtedy, gdy nie czeka na przyjście Samuela, a sam sprawuje ofiary. Na tronie zasiada król Dawid. Początki jego panowania są bardzo trudne. Jak pamiętamy, 3 razy pomazywany na króla. I oto nadchodzi czas, że Dawid pokonuje swoich wrogów. Także na wojnę rusza tylko Joab, dowódca wojska, a Dawid zostaje w pałacu. Dopuszcza się wtedy ciężkiego grzechu. Bóg napomina go i posyła z napomnieniem proroka Natana. 2 Samuelowa, 12 rozdział od 1 wierszu. 2 Samuelowa, 12:1. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział: w pewnym mieście było 2 mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył i żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadła, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je zarżnąć. Dla podróżnego, który do niego przybył, wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Król Bratestwa oburzony postępowaniem bogatego, który zabrał biednemu ostatnią owieczkę, wydaje wyrok za taki czyn. Śmierć. Nieświadomy, że wydaje go na siebie samego. Dlaczego Dawid tak postąpił? Czy prawo mówiło o śmierci za ukradzioną owcę? Przeczytajmy drugą księgę Mojżeszową, 22 rozdział od pierwszego wierszu. Druga Mojżeszowa, 22:1. Jeśli ktoś ukradnie woł lub owcę, a potem ją zarżnie lub sprzeda, odda 5 wołów za wołu, a 4 owce za owce. Czyli prawo mówiło 4 owce za owce. Dawid tutaj, żądając śmierci, jest nazbyt sprawiedliwy. Ta jego sprawiedliwość o mało nie doprowadziła go do zguby. Na szczęście przyznaje się do błędu. Nie szuka usprawiedliwienia, a po odejściu Natana rozważa swój grzech, czego owocem jest modlitwa zapisana w 51 psalmie. Tutaj, jak ten szafa z naszej przypowieści, Bóg przyrzekł Dawidowi: nie umrzesz, chociaż za twój grzech powinna być śmierć. I tak jak w naszej przypowieści o zarządcy z Ewangelii Łukasza, Dawidowi nie został odpuszczony cały dług, ale część długu. Od jego domu miecz nie odstąpił po wszystkie czasy, a w jego własnym domu zostaje zbudzone zło przeciwko niemu. Przeczytajmy drugą księgę Samuelową, 12 rozdział 10 wierszu. Druga Samuelowa, 12:10. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan: oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. Na twoich oczach zabiorę ci twoje żony, dam je innemu i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Prawo Mojżeszowe nakazywało oddania 4 owiec za jedną. Czy Dawid oddał 4 owce za owieczkę, jaką był Uriasz? Spróbujmy policzyć. Po wyjściu Natana Dawid się modli i prosi o przebłaganie. Pości i pokotuje, jednak syn Dawida i Betrzeby umiera. Ciekawym jest fakt, że Dawid nie czyni wyrzutów Natanowi za to, że przyniósł taką wieść. Dowodem jest fakt, że gdy urodził mu się drugi syn, to oddaje go Natanowi na wychowanie. Kochana siostro, drogi bracie, czy postąpiłbyś podobnie? Czy my nieraz nie czujemy urazy do brata, do siostry, gdy zwróci nam uwagę, gdy przyniesie nam złą wiadomość? Jakże innym był Dawid, nie tylko nie żywił urazy w sercu, ale widzi w Natanie Bożego sługę. Po tych wydarzeniach znów nastaje rzecz straszna w domu Dawida. Absalom miał siostrę Tamar, w której zakochuje się Amon, syn Dawida. Dochodzi do gwałtu. Tamar do końca życia pozostaje niezamężna, żyje w samotności jak wdowa w domu swojego brata Absaloma. A Absalom obmyśla zemstę za zhańbienie siostry. Przeczytajmy drugą księgę Samuelową, 13 rozdział, 28 wiersz. Druga Samuelowa, 13 rozdział, 28 wiersz. Absalom zaś rozkazał swoim sługom: uważajcie. Gdy Amon podochoci się już winem, a ja dam wam rozkaz zabicia Amona, wtedy go uśmiercicie. Nie bójcie się wszak, to ja wam nakazuję, bądźcie odważni i okażcie się dzielnymi mężami. Bratestwo, mnożą się liczne pytania. Dlaczego grzechu tego nie ukarał Dawid, ojciec rodu? Czy zachętą do wymierzenia kary przez Absaloma nie było nieuczciwe postępowanie jego ojca? Dawid bardzo opłakuje swojego pierworodnego syna, tym bardziej, że zginął z ręki brata. Absalom buntuje się przeciwko ojcu Dawidowi. Obwołuje się królem, a Dawid musi uciekać. Potem dochodzi do walki pomiędzy zwolennikami Dawida i Absaloma. I chociaż Dawid prosi, aby oszczędzić Absaloma, to w drugiej księdze Samuelowej, 18 rozdziale, od 14 wierszu czytamy. Druga Samuelowa, 18-14. Joab odpowiedział: w takim razie nie będę się już dłużej przy tobie zatrzymywał. Potem wziął 3 włócznie do ręki i wbił je w serce Absaloma, gdy ten jeszcze żywy wisiał na dębie. Potem otoczyła Absaloma 10 młodzieńców, giermków Joaba, którzy nosili jego zbroję i rzucili się na niego i zabili go. I tak trzeci syn Dawida, Absalom, ginie. Gdy Dawid się zestarzał, otrzymał dziewiczkę Abiszak, by go pielęgnowała. Po śmierci Dawida Abiszak zwraca się do króla Salomona o poślubienie jej. Czyni to podstępnie, wysyłając do króla matkę Salomona Betrzebę. Przeczytajmy. Pierwsza Księga Królewska, 2 rozdział, 24 wiersz. Pierwsza Królewska, 2:24. Teraz oto jako żyje Pan, który mnie ustanowił i posadził na tronie Dawida mojego ojca i który uczynił mi dom, jak zapowiedział, że dziś jeszcze Adoniasz poniesie śmierć. Zaraz też król Salomon posłał Benitę, syna Jehojady, który zadał mu cios, także ten zginął. I oto czwarty syn Dawida, Adoniasz, umiera. Braterstwo, takie było życie Dawida. Miecz nie odchodził od jego domu, brat zabił brata. Tak zginęli jego 4 synowie. Nawet gdy chciał dom zbudować Panu, to Pan powiedział: ty nie zbudujesz, bo za dużo krwi na twoich rękach. Następny przykład człowieka nazbyt sprawiedliwego to Jonasz. Treść proroctwa jest nam dobrze znana. Jonasz udaje się do Niniwy, aby zwiastować sąd Boży nad tym miastem. Mieszkańcy pokutują i kara na nich nie spada. Braterstwo, wiele tematów już zostało powiedzianych na podstawie tego proroctwa. Nawet niektóre ruchy religijne zachowują się jak Jonasz. Oczekują zniszczenia niepobożnych ludzi. Jednak Bóg ma inne zamiary co do ludzkości. Jak pamiętamy, proroctwo Jonasza nie spełnia się. Choć Jonasz udaje się za miasto, aby w bezpiecznym miejscu oglądać katastrofę. Jonasz jest niezadowolony, że stolica wrogiego państwa ocalała. Proroctwo Jonasza, 4 rozdział, 3 wiersz. Proroctwo Jonasza, 4 rozdział, 3 wiersz. A oto teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi jest umrzeć niż żyć. Modlitwa Jonasza jest podyktowana urażoną ambicją. Jonasz tutaj jest nazbyt sprawiedliwy. Panie Boże, skoro obiecałeś, że zniszczysz, to zniszcz to miasto, a ja będę stał w cieniu liści krzewu rycynowego i przyglądał się. Pokazane zostało tutaj oblicze Pana Boga. Nie jako groźnego sędziego zapalonego słusznym przecież gniewem, lecz Boga miłości i przebaczenia. A oto inny przykład, tym razem z Nowego Testamentu. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 52 do 54. Ewangelia Łukasza, 9:52. Wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który był i by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? Braterstwo, zwłaszcza wy w starszym wieku, którzy pamiętacie te czasy, gdy wam nie pozwolono spokojnie przejść drogą do zboru na nabożeństwo. Jakub i Jan za odmówienie gościny chcieli, aby spadł ogień z nieba i spalił miasto. I w swojej prośbie powołali się przecież na Biblię, na proroka Eliasza. Czy to nie było nadmiernie sprawiedliwe? Kochana siostro, drogi bracie, jeszcze raz powróćmy do przypowieści naszego Pana o nieuczciwym zarządcy. Znaczenie tej przypowieści odnieśliśmy do nauczonych w Piśmie i faryzeuszy. Ale czy dzisiaj nie żyjemy w podobnych czasach? Kończący się wiek Ewangelii dobiega końca nasze urzędowanie. Co z naszą sprawiedliwością? Co z naszą wiernością? Czy nieraz nie udziela nam się duch krytyki, tak powszechny na świecie? Wszystko źle, wszystko nie tak. I jak dobrze wszyscy znamy tylko swoje prawa. Jaki powinien być zbór? Jak powinien być starszy? Jakie powinny być nabożeństwa? I czy w tych krytykach nie zapędzamy się nieraz do tego stopnia, że stajemy się nader sprawiedliwi? Pamiętajmy, Pan Bóg chce i wymaga od nas, abyśmy dochodzili do takiej miary sprawiedliwości, jaką wystawiamy dla drugich. Jeżeli naszą miarą względem drugich jest sprawiedliwość, to nie możemy spodziewać się miłosierdzia od Boga i ludzi, ponieważ wtedy sami nie możemy przystąpić do Boga według zasad sprawiedliwości. To braterstwo jest z naszymi braćmi. Nie obchodźmy się według tej zasady. Ponieważ Pana Boga bardzo często, w moim przypadku wprost codziennie proszę o przebaczenie i miłosierdzie, więc i dla współbraci mam mieć miłosierdzie i przebaczenie, gdy przeciw mnie zawinią. Czyńmy to chętnie, z ochotą, tak jakbyśmy chcieli, aby Pan Bóg uczynił względem nas. Jesteśmy uczniami Chrystusa. To treść tej przypowieści odnosi się i do nas. Pamiętajmy, że w tym życiu nie ma nic naszego. Jesteśmy tylko szafarzami. I choćbyśmy się nie wiem jak starali, to przecież szafarzami niesprawiedliwymi. Żyjmy więc w zgodzie z wszystkimi, jak tylko możemy najlepiej. Nie domagajmy się od drugich doskonałości w słowie i w uczynku. I zamiast straszyć, zamiast grozić Armagedonem, głośmy, że Pan Bóg przygotował odkupiciela dla wszystkich. A gdy siostra, brat przyjdzie do ciebie i zwierzy ci się ze swoich trudności, to nie spisuj go na straty, lecz powiedz: siostro, bracie, weź zapis swój. Nie mogłeś oddać 100 korców pszenicy, spróbuj 80. Idź do domu swojego, wejdź do komory, zamknij drzwi za sobą, klęknij na kolana, poproś tego, z którym uczyniłeś swój zapis. On cię poratuje, bo zauważ, że zarządca zapisów nie zmieniał sam, ale kazał to uczynić dłużnikowi. Bracie, siostro, upadłeś w drodze, wstań, nie poddaj się, nie rezygnuj. Bierz zapis swój, pisz nowy, ale nadal walcz. Czyli, że przypowieść ta jest o przebaczaniu i odpuszczaniu. Po pierwsze, musimy wiedzieć i rozumieć, że jesteśmy winni naszemu Panu Bogu, że po prostu w tym życiu odbiegamy od sprawiedliwości. I tego długu oddać nie moglibyśmy, gdyby nie pomoc Pana Jezusa. To Pan Jezus zmniejszył nasz dług w stosunku do Boga o tyle, że resztę, jeśli bardzo się postaramy, to przy Bożej pomocy możemy oddać. Gdy dojdziemy do tego wniosku, to i dla współbraci będziemy litościwi i gotowi do przebaczenia. Ale zapyta ktoś, dlaczego ten podział na oliwę i pszenicę? Oliwa to symbol Ducha Świętego. Pszenica to chleb, pokarm. Może więc olej to mój dług względem Boga, gdy Ducha Świętego, tej mocy, tej umiejętności używam na swoje ziemskie cele. A pszenica to pokarm, to dług, jaki mam względem współbraci, gdy nie dzielę się z nimi słowami żywota, gdy opuszczam społeczne zgromadzenie lub jestem obecny, ale z różnych powodów nie uczestniczę w życiu zboru, w życiu braci. Gdy będziemy zachęcać innych do walki, to Pan nas pochwali. Coraz częściej zastanawiam się i chciałbym, aby ktoś kiedyś o mnie tak powiedział, gdy nad grobem moim stanie, jak Elifas o swoim przyjacielu Ijobie. Księga Ijoba, 4:3. Księga Ijoba, 4:3. Oto sam wielu podnosiłeś na duchu, krzepiłeś osłabione serce, ręce, upadającego podnosiły twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś. Bo, braterstwo, warto się nieraz zastanowić nad swoim życiem. Warto się zastanowić, czy swoim postępowaniem zbieram, czy rozpraszam. Myślę, że każdy z nas stara się, aby być zbudowaniem i dla drugich błogosławieństwem. W Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale, od 23 wierszu, mamy przypowieść o dwóch dłużnikach. Ta przypowieść jest bardzo obszerna i bardzo ciekawa i wymagałaby osobnego zastanowienia. My dzisiaj tylko zapamiętajmy, jak kończy się ta przypowieść. Co Pan Jezus powiedział na zakończenie? Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Braterstwo, Ojciec niebieski tak uczyni i nam, jeżeli nie odpuścimy upadków bratu swemu. I to Pan Jezus podkreśla, nie tylko powiem, że odpuszczam, ale odpuścić mam z serca. Kochana siostro, drogi bracie, powróćmy jeszcze na chwilę do naszego proroctwa Sofoniasza. Prorok, kończąc swoje proroctwo, pisze, że proces karania zakończy się, że Pan odnowi swoją miłość do ludzkości i będą się wszyscy weselić, jak weselą się święta. A ostatni wiersz tego proroctwa mówi. Proroctwo Sofoniasza, 3:20. Proroctwo Sofoniasza, 3:20. Zaprawdę obdarzę was sławą i chwałą u wszystkich ludów ziemi, gdyż na waszych oczach odmienię wasz los, mówi Pan. To los wiernych zostanie odmieniony. Kochana siostro, drogi bracie, za twoją wierność w trudnościach i cierpieniach, za rezygnację ze słusznych z ludzkiego widzenia punktu spraw, Pan obdarzy cię chwałą i sławą u wszystkich ludów ziemi. Pan Jezus w kazaniu na górze wymienia 8 błogosławieństw. Przypomnijmy sobie jedno z nich. Ewangelia Mateusza, 5:6. Ewangelia Mateusza, 5:6. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Jeżeli w tym życiu starasz się postępować sprawiedliwie, a dla innych masz miłosierdzie, to do ciebie należą obietnice przyszłego królestwa. I braterstwo, udziału w tym królestwie życzę wszystkim, sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.
Miłości przyjdzie czas, słoneczny błysk jedzie, a uczestnię się wszyscy wraz, więc ruda jest ich pies. Ulubieńcowi wznie się śmierć, radosny zabrzmi ton, poprzez baranka drogą krew, Boga to mogę w ziemią blask, co w Tobie niesiedzą. Nadchodzi czas królewskich głos, panuje Chrystus sam. Laska nowego pokoju i świat pozna własny Bóg. Uwierzy Chrystusowej krwi, Chrystusa uznają. Szczęśliwy będzie ziemski kraj, powieczny śmierci ból. Nastanie znów na ziemi raj, a nowe zmiany.